Chciałbym dalej kontynuować ten temat, który mi tak na sercu leży i chciałbym jeden werset tylko sobie wyszukam z 20 rozdziału Ewangelii Jana, który przytoczę. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy pełni podziwu, że nam Bóg przebaczył i to dzięki dziełu odkupienia dokonanym na krzyżu Golgoty. I gdy my śledzimy Nowy Testament, jak Pan Jezus chodził po ziemi, jak prowadził swoich uczniów, jak ich wprowadzał w te nauki, że oni mogli to potem przekazywać dalej, to On przy wieczerzy, przy tej ostatniej wieczerzy powiedział: już was nie nazywam sługami, ale przyjmuję was, że jesteście moimi przyjaciółmi, bo wam wszystko powiedziałem. My wiemy, że prawdziwy przyjaciel jeden przed drugim nie ma sekretów. A kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał, kiedy spotkał się z Marią Magdaleną, to On wypowiedział takie bardzo znamienne słowa. Ja to pozwolę sobie przeczytać. To jest 20 rozdział Ewangelii Jana, 17 wiersz. Rzekł jej Jezus, to znaczy w 16 wierszu, kiedy Pan Jezus powiedział: Mario, i ona poznała ten głos, obróciwszy się, rzekła mu: Rabuni, co się wykłada, nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego. To jest to, co jest to najkosztowniejsze po dokonaniu tego dzieła odkupienia na krzyżu Golgoty. Pan Jezus mówi: idź do moich braci. Poprzednio jeszcze mówił do moich przyjaciół, ale po dokonanym dziele, po zmartwychwstaniu mówi: idź do moich braci i powiedz im, że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Nie wiem, czy my sobie zdajemy z tego tak dokładnie sprawę, co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem. Bóg jest naszym Ojcem. I to dzięki temu, że On, Pan Jezus, umarł za nasze grzechy, to ten największy grzesznik może dożyć zbawienia, jeśli ukorzy się i przyjdzie przed oblicze Boże, jeśli wyzna, jeśli podda się. I taki wspaniały przykład mamy, że apostoł Paweł, jeszcze jako Saul, który, no my wiemy, że on, co on wszystko robił, i on ponosił odpowiedzialność za śmierć, za ukamionowanie Szczepana. My nie rozumiemy, taki mąż Boży, którego mógł Pan używać, który był obdarzony mocą i mądrością, musiał zginąć. Ale my wiemy jedno, że ten, który był odpowiedzialny za jego śmierć, to on dożył zbawienia. I jest takie miejsce, w którym apostoł Paweł takie swoje wyznanie pisze. Ja go przeczytam. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. I tu apostoł Paweł pisze do Koryntian, bo tam były takie wątpliwości, pytania, czy akurat Pan Jezus jednak zmartwychwstał. Zawsze byli tacy, którzy chcieli zachwiać wiarę, podważyć to, co zostało dokonane. I apostoł Paweł musiał to wyjaśniać i on powołuje się w tym 15 rozdziale, gdzie kiedy Pan Jezus się ukazywał nawet 5000 osobom naraz, a potem pisze, 8 wiersz, a na ostatek po wszystkich ukazał się i mi jako poronionemu płodowi, bo ja jest najmniejszy z apostołów, którym nie jest godzien, aby był zwany apostołem, przeto, że prześladował zbór Boży, lecz łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska Jego przeciwko mnie daremną nie była, ale obficiej niż oni wszyscy pracował. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Tu widzimy taką pokorę apostoła Pawła i on mógł powiedzieć, bo ja jestem najmniejszy z apostołów, ale jestem apostołem, bo łaska, której ja dostąpiłem, nie była daremna. I kiedy ja czytam to miejsce Słowa Bożego, to widzę to wyznanie apostoła Pawła. On mówi tutaj o swojej wierze, bezpieczeństwie i radości. To mógł powiedzieć apostoł Paweł. I tu chciałbym powiedzieć, że on równocześnie przez to chce powiedzieć, że ten duch trwałej pokuty w nim jest i on wie, że jest usprawiedliwioną istotą tylko dzięki łasce Bożej. Dzięki łasce Bożej i my, dopóki trwamy w tym uniżeniu i ten duch pokuty w nas jest, jeśli czymkolwiek zasmucimy naszego Pana, to my mamy do Niego przyjść, wyznać, prosić o przebaczenie. Już po dożyciu zbawienia. Dzisiaj bardzo mało się o tym mówi, że my mamy dążyć, no my wiemy, że przynajmniej tak jestem tego zdania, żeby kiedy udajemy się na spoczynek, kiedy jesteśmy już nawet znużeni po tym kończącym się dniu, Panie, ale w czym ja uchybiłem? Panie, przebacz, w czym ja uchybiłem? Pokutować. Ja już tego więcej robić nie będę. Apostoł Paweł był taki, on miał takiego ducha uniżonego. Gdy my czytamy te listy, które apostoł Paweł napisał, porównując to, no wiemy, że Piotr napisał, Jakub młodszy, Jan, no tam, ale tych listów jest mało. Najwięcej napisał apostoł Paweł. My wiemy, że nie wszystkie nawet się zachowały i wiemy, kim on był, jak on służył. A u niego ten duch taki pokory, najmniejszy z apostołów, bo ja prześladowałem zbór Boży. Pokora jest, to jest klejnot święty. Jeśli my jesteśmy, nasze serce są pokorne. My wiemy, że dzisiaj to tak wielu patrzy na tych gwiazdorów, którzy głoszą słowo różnymi, za pomocą różnych środków masowego przekazu i tak dalej. Wielkie rzeczy się dzieją, a ich życie jest różne. I dlatego ja mam taki wzorzec, bym powiedział, przed oczyma, że apostoł Paweł był ten, który się nie wstydził wyznać, jest ten najmniejszy z apostołów. On się tu porównuje do płodu poronionego, a więc to, co jest odrażające, co się odrzuca. I dlatego chciałbym powiedzieć, że u Pawła była ta pokora. Panie, co mi masz do powiedzenia? Apostoł Paweł mówi, żeby innym głosząc nie być odrzuconym. On się tego bał. On badał swoje życie, czy ja moim życiem Pana nie zasmucam, czy wszystko robię, i takie jego wyznanie, wszak innym każąc, żebym nie był odrzucony. Okazuje się, że jest takie niebezpieczeństwo i on to przewidywał. I on ten wzorzec, on to nawet napisał. I to jest dlatego tak bardzo istotne. I to uniżenie, które u apostoła Pawła jest tak widoczne. Ja w liście do Filipensów w 2 rozdziale jest 5-8. Apostoł Paweł tak pisze, tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapiestwo, równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imiona, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią, a wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga i Ojca. I apostoł Paweł tu w liście do Filipian, on im zaleca, żeby być takiego zrozumienia. My widzimy, że on mógł to napisać. Dlaczego? Dlatego, że on też był tego zrozumienia. My, jeśli chcemy coś komuś zaoferować, czy coś komuś, to teraz takie pytanie, a jak to u ciebie wygląda? Przysłowie chińskie mówi, że ty mówisz tak głośno, że nie widać, co robisz. Nie widzi się tego, co robisz. My musimy, nasze życie i nasze głoszenie musi ze sobą korelować, być adekwatne. Nie mogę mówić o zbawieniu, jeśli ja nie jestem zbawiony. Ja muszę dożyć tego, co chcę przekazywać dalej. To musi być moim udziałem. I my wiemy, że Pan Jezus był tego zrozumienia i jest tak bardzo ważne. Apostoł Paweł pisze również w liście do Koryntów, to przeczytam, żeby każdy siebie doświadczył. W pierwszym liście do Koryntów, 11 rozdział, 28 wiersz jest. Pierwszy list do Koryntów 1. Niechże samego siebie doświadczy. Niechże samego siebie doświadczy. W śpiewniku Pielgrzyma, ja zawsze mówię, że na tym śpiewniku byłem wychowywany, jest tam taka piękna pieśń, numer 470. Żyć tak jak mistrz mój zawsze bym ja chciał. My wiemy, że Pan Jezus chodził z uczniami. I on ich uczył, a oni w pewnym momencie, kiedy im tam nie użyczyli noclegu gospody, to oni mówili, żeby spuścił ogień z nieba. A Pan Jezus mówi, nie wiecie, jakiegoście ducha. I oni chodzili z Jezusem, prawda? Oni chodzili z Jezusem, ale oni jeszcze tego nie mieli. I my widzimy, jak nam tego tak bardzo potrzeba. I tutaj chciałbym na jedną zwrócić uwagę, że tajemnica świętości nie jest zniweczenie swojej woli, ale poddanie swojej woli dobrowolnie woli Bożej. My mamy, każdy ma swoją wolę. Tym człowiek jest obdarzony już w momencie stworzenia. I zauważmy jedno, Pan Jezus, kiedy się modlił w Getsemane, my znamy to miejsce, to jest 26 rozdział Ewangelii Mateusza, to Pan Jezus się modli, jeśli można, żeby mi ten kielich minął, ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. I to jest taki przykład, że nasze życie ma... To bym powiedział, że jest tajemnicą świętości, która polega nie na tym, że my nie mamy swojej woli. My mamy swoją wolę, ale naszą wolę mamy poddać, podporządkować pod wolę Bożą. A jeśli chcemy to realizować, jeśli chcemy wzrastać duchowo, żebyśmy mogli, każdy wie, że na początku wiele rzeczy jeszcze nas się trzymało, a w miarę wieku my z tego rezygnujemy, my jesteśmy z tego uwalniani i my musimy pozwalać, żeby Duch Święty w nas działał, żeby nas Duch Święty prowadził i żeby nas uczył. I uczy nas, napomina przez różnymi sposobami. Jest tak bardzo ważne, żebyśmy my mieli taki moment, kiedy my się uciszymy. Panie, jaka jest Twoja wola? My wiemy, że my mamy swoją wolę. My też nieraz ta nasza wola się kształtuje od strony materialnej, a my musimy zapytać, a jaka jest wola naszego Pana? To jest tak bardzo istotne i bardzo często jest to niekorzystne ze względu na to, że to nie jest wolą Bożą, żebyśmy jakieś niewłaściwe zyski czy cokolwiek robili. I dlatego jest takie istotne, żebyśmy dali posłuch Duchowi Świętemu, żebyśmy patrzyli, czego nas uczy Słowo Boże, żebyśmy szukali społeczności, szukali bliskości naszego Pana i żeby grzech w naszym życiu nie miał miejsca i grzech się nie ostał. Ja niedawno usługiwałem na temat historii Ananiasza i Safiry. To jest taka tragiczna historia. My wiemy, że w pierwszym zborze była taka bliskość Pana, była taka jednomyślność, że oni modlili się, a Pan przyznawał się do tych modlitw. I wiemy, kiedy Piotr i Jan po dokonaniu tego uzdrowienia dzięki mocy Pana Jezusa, tego chromego, który siedział przy bramie pięknej, tego żebraka, my wiemy, że oni byli postawieni przed apostołów, przed radę, apostołowie i im zabroniono, najpierw się pytali, w czyim imieniu to zrobili, a potem im zabroniono. I my wiemy, że oni wrócili do swoich i powiedzieli, że im zabronili w tym imieniu. I oni teraz mówili, a my będziemy prosić. I my czytamy, to czwarty rozdział, tam jest pisane, że oni się jednomyślnie modlili, Pan się przyznał do tego, tam jest nawet napisane, że to miejsce się zatrząsło. I zauważamy jedno, diabeł przeciwnik chciał zniweczyć tą pracę, tą służbę apostołów przy pomocy czyjej? Tych nauczonych w piśmie, tych, którzy mieli wręcz odwrotnie działać, nie? I to mu się nie udało i on zaczął w inny sposób. I my czytamy, że Ananiasz i Safira, diabeł ich pobudził tak, że oni, no ponieważ tam ten lewita z Cypru, on też oddał wszystko, co sprzedał, swoją rolę przyniósł apostoł, to oni mówią, no byśmy też chcieli tak dobrze wyglądać, nie? Więc my też przyniesiemy pieniądze, ale coś tam zostawimy na czarną godzinę. To jest taka tragiczna historia, bo my wiemy, kiedy przyszedł Ananiasz z tymi pieniądzmi, to Piotr mu powiedział, coś ty zrobił, okłamałeś Ducha Bożego. I on, gdy to usłyszał, to on padł martwy. Piotr mu nie mówił, zgiń, ale on tylko mu powiedział, tyś okłamał Ducha Świętego. My wiemy, że Ananiasz, Safira byli członkami tego pierwszego zboru, który się, no tam w Dziejach Apostolskich jest użyte słowo eklezja, to są ci wybrani, ci powołani. I widzimy, że diabeł przeciwnik tym sposobem nie zadziałał, to tutaj pobudził i my wiemy, że potem przyszła Safira. Safira miała szansę, bo się jej zapytał, Piotr, czy naprawdę za tyle? Gdyby ona wtedy, no ale to gdyby, ale my wiemy, że ona też skłamała i też skończyło się jej życie tragiczne. I widzimy jedno, że w zborze zapanował strach. My wiemy, gdy się sądy Boże odprawują, to strach przychodzi i na lud Boży, na tych, którzy są za twardego serca, nie. I widzimy, że przerażenie ogarnęło wszystkich. Ale co jest takie bardzo istotne, że w tym pierwszym zborze grzech się nie ostał. Grzech się nie ostał. I ani jednym sposobem, ani drugim sposobem nie zdołali przerwać tej służby, którą dokonywali, że głosili Słowo Boże z bezpieczeństwem. I można by powiedzieć, no w takim srogim zborze wszyscy wiedzieli, że o, tam byle kto się nie przyłączy, to by można powiedzieć, no gdyby u nas taką ostrą, tak się głosiło, to by nikt nie przyszedł, trzeba tak delikatnie z tym grzechy, no bo to tak, jak tak powiemy, no, grzech jest grzechem, no to kto tu przyjdzie? Tak, no, to z czasem się zmieni. Dzisiaj jest taka tendencja, nie wszystko od razu, nie wszystko od razu, a jednak my wiemy, że w tym 5 rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane, że Pan przydawał, mimo tego przydawał tych, którzy byli zbawieni. I widzimy jedno, że droga Boża jest prosta i Pan się przyznaje, jeśli nam o to chodzi. I teraz takie pytanie, czy to jest głoszone obecnie? My wiemy, że Pan Jezus, ja już o tym poprzednio mówiłem, że my jesteśmy wezwani do naśladowania Pana Jezusa, że mamy wziąć swój krzyż i naśladować Go. Swój krzyż. I czy to jest głoszone? Czy my możemy takich różnych rzeczy no, robić, które robi ten świat? Kiedyś było tak, no, na naszym terenie, skąd ja jestem, jak był tam z tych zborów stanowczych, to a z tych świętych, a to możesz być pewny, to w porządku, to są uczciwi ludzie. Dzisiaj to, no nie zawsze tak jest. Dzisiaj, no wierzący, dobrze, ale no, jest różnie, tak? I tu musimy sobie powiedzieć, że mamy coś do zrobienia. I ja, idąc dalej, chciałbym powiedzieć, że krzyż jest symbolem śmierci naszego ja. My musimy na co dzień wiedzieć, że moje stare ja musi umrzeć. My musimy przyznać się i mieć tą odwagę i sprostować, jeśli coś jest nie tak. To jest tak bardzo ważne. Dzisiaj takich wielkich mężów, to trzeba bardzo delikatnie z nimi. A wiem, że jeśli ktoś jest naprawdę sługą Bożym, to da sobie również powiedzieć. Przypomina mi się takie świadectwo, myślę, że wielu z was słyszało o takim mężu Bożym, on się nazywał Jerzy Müller i to był Niemiec, George Müller, bo on działał w Anglii i on prowadził dom sierot, w którym było prawie 2000 dzieci, 2000 sierot do 18 roku życia. Tam prowadzili szkołę, która miała uprawnienia szkoły państwowej i to wszystko finansował jako z dobrowolnych datków. I ten Jerzy Müller to był taki sługa Boży, że nigdy nikomu nie dawał czeku, żeby mu coś, tylko zawsze się modlił. On tak służył Bogu całym sercem i były różne takie trudniejsze sytuacje, a Pan go przenosił. I on był przez to już bardzo znany i kiedy już po tym jego zięć też prowadził mu, pomagał w prowadzeniu tego zakładu, on dużo jeździł jako ewangelista. Ale on miał jeden problem. Ja mówię na podstawie dzienniczka, no to jest taka gruba książka, którą mam i on tam swoje przeżycia opisuje. I on był z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, on był absolwentem teologii w Halle i on uważał, że chrzest jako dzieci to jest prawidłowe i występował przeciwko temu, żeby przyjmować chrzest wiary. Taki sługa Boży. Pan go tak wysłuchiwał, a w tym jednym momencie on no nie postępował właściwie, ale Pan go nie zostawił. Kiedyś był na nabożeństwie w jakiejś miejscowości, chyba Sidmont się to nazywa w Anglii, przyjechał, a tam były trzy siostry na tym przed nabożeństwem. Jedna z nich była akurat po chrzcie wiary i bardzo przekonywała te dwie pozostałe, że się mają dać ochrzcić. No i no, dyskusja była bardzo żywa. I teraz kto ma rację, dwie na jedną mnie, i przychodzi Jerzy Müller, który miał usługiwać. I wtedy, no, to się go zapytamy, jak on do tego podejdzie. I pytają się go, czy pan jest ochrzczony? Oczywiście. A ta świeżo ochrzczona się pyta, a czy jako chrztem wiary? Nie, jako dziecko. A pan uważa, że to wystarcza? Tak, mówi. I wtedy ta siostra, taka bym powiedział, zwykła siostra, on już był bardzo znanym człowiekiem, no już, no, taki zakład prowadzi, taki mąż wiary, a ona mu mówi, a czy pan uważa, że to wystarczy? Tak. A czy pan przestudiował Nowy Testament w kontekście chrztu wiary? Akt posłuszeństwa, kto uwierzy, a ochrzci się. A on mówi, musiałem powiedzieć, to pisze w swoim dzienniku, że nie. To niech pan na ten temat nie zabiera głosu, dopóki pan tego nie zrobi. Posłuchajcie, Pan Bóg użył tej niewiasty. Po powrocie do domu, to jest data napisana, Jerzy Müller napisał tak. Postanowiłem w miarę, jak mi czas pozwoli, przestudiować Nowy Testament w kontekście wiary. Jeśli zostanę przekonany, to się dam ochrzcić, choćbym stracił wszystkich przyjaciół. I nie tylko to, ale ja muszę teraz wszędzie tam, gdzie występowałem przeciwko temu, przeciwko chrztowi wiary, przeciwko tej praktyce, muszę iść, powiedzieć o tym i sprostować. Przyznać się tak do winy, no. I on pisze dalej, zacząłem studiować Nowy Testament. I on pisze właśnie, że w 6 rozdziale listu do Rzymian pisze o tym, że stary człowiek idzie w grób i jako nowe stworzenie wstaje. I to go przekonało. I on pisze dalej, dałem się ochrzcić. Mówi, nie straciłem nikogo z moich przyjaciół i wszystkich ich ochrzciłem. Był czas, w związku z tym, że dary na dom sierot zmalały, ale Pan Bóg to potem obficie wynagrodził. A potem jest jeszcze ta adnotacja zięcia. A w swoim dalszym życiu, on już wtedy był starszy, ochrzcił ponad 6 tysięcy osób. Dlaczego ja to mówię? Każdy z nas robi błędy. I teraz przyznać się, Pan Bóg użył tej niewiasty, która mu w taki sposób powiedziała, chociaż no, on już taki kaznodzieja, a ona mu tak w prosty sposób powiedziała, bo Pan chciał, aby i to, co on robi, żeby było prawidłowe. Jest bardzo ważne, żebyśmy my byli gotowi przyjąć uwagę, pokutować i tak jak powiedziałem, że apostoł Paweł, on tyle uczynił już, a on mówi, ale ja jestem taki nędzny, a ja muszę się modlić o to, żebym innym głosząc nie być odrzucony. I może ja bym porównał, no a to jest akurat Stary Testament, dwóch mężów, którzy jeden i drugi zgrzeszył i jeden i drugi miał szansę, jak jeden postąpił i drugi. Myślę, że się od razu domyślacie, że chodzi o Saula i o króla Dawida. Król Saul, my wiemy, że był Bożym pomazańcem, Dawid był Bożym pomazańcem i Saul był Bożym pomazańcem. I my wiemy, że Saul otrzymał polecenie, że on ma tego Amalekitów i tego króla Agaga i tak dalej, oni, ponieważ oni się narazili narodowi izraelskiemu, on ich ma wytępić doszczętnie. I wiemy, że Saul tego wszystkiego nie zrobił. To jest historia, bo to by zajęło może dużo czasu. W pierwszej księdze Samuelowej w 13 rozdziale jest napisane, że król Saul pobił Amalekitów, ale zachował tego króla Agaga i tam jest jeszcze napisane i te lepsze owce i tak dalej to zatrzymali, a te trefne takie, to znaczy takie no jakieś tam ze skazą i tak dalej, to pozabijali. I teraz przychodzi Saul, przychodzi Samuel i mówi, słyszę ryk zwierząt. A on mówi, to co było, lud chciał zachować, no i ja ustąpiłem. On nie był posłuszny. Ja przeczytam, to jest pierwsza księga Samuelowa, 13 rozdział. I rzekł Samuel do Saula, głupość uczynił, nie zachowałeś przykazania Pana Boga Twego, które rozkazał, albowiem teraz by był utwierdził Pan królestwo Twoje nad Izraelem aż na wieki. A teraz królestwo Twoje nie ostoi się, Pan sobie znalazł męża według serca swego, któremu rozkazał Pan, aby był wodzem nad ludem jego, gdyżeś nie zachował, co przykazał Pan. Po tym pierwszym nieposłuszeństwie, które miało miejsce, to mu powiedział, że ty i po tobie to nie będzie dynastia, żeby twój syn był królem, bo głupiość sobie uczynił. My wiemy, że Saul się nie upokorzył. I potem nastąpiło drugie, to, że byli zebrani Filistyni i ci Filistyni przygotowywali się do walki, a Samuel powiedział, poczekaj, aż ja przyjdę, złożę ofiary Panu. I widzimy, że Saul nie był posłuszny i zrobił to, czego mu nie pozwolił zrobić Saul. Złożył ofiarę i kiedy on złożył tę ofiarę, to wtedy przyszedł Samuel i mówi, cóżeś uczynił. I on takie bardzo, bardzo znamienne słowa mówi. To jest pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział. Przetoż wtedy nie usłuchał głosu pańskiego, ale się udał za korzyścią. Uczyniłeś złe przed oczyma pańskimi. I owszem, usłuchałem głosu pańskiego i szedłem drogą. To jest to, co był nieposłuszny i nie skończył z tym królem Agagim. I teraz następne jest, kiedy jest tak bardzo takie znamienne słowo, gdzie mówi Samuel do Saula, lepsze jest posłuszeństwo, bo nieposłuszeństwo jest jako grzech czarowania. I teraz Saul mówi do niego, uczci mnie przed ludem. On się nie upokorzył. My wiemy, że historia Saula jest tragiczna. Tragiczna historia, bo my wiemy, że było do tego stopnia doszło, kiedy Pan mu nie odpowiadał, że on się zwrócił do tej wróżki w Endor. To jest taka straszna historia. Saul, kiedy został królem, to on zgodnie z prawem mojżeszowym, on wygubił wszystkie wróżki, wszystkich tych, którzy zajmowali się czarami jako osoby nieczyste. On taki rozkaz wydał. On był bardzo gorliwy, pomazaniec pański. A my czytamy, kiedy on był taki uciśniony, Pan nie odpowiadał, on był uciśniony, bo Filistyni czekali, no już, to my teraz czytamy, że on powiedział, poszukajcie mi kobiety, która by miała ducha wieszczego. I co jest takie bardzo ciekawe, ja już tego miejsca tu już nie będę szukał, ale tam jest tak bardzo ciekawe powiedziane, że ci słudzy, ta jego ekipa, która była wokół niego, oni nie musieli się rozejść po całym Izraelu, żeby taką szukać. Ale od razu mówią, o jest taka w Endor, jest taka w Endor. Tak? I zauważamy jedno, diabeł przygotował, że ona była. Wiemy, jaki straszny był koniec. A dlaczego się tak stało? Bo Saul nie był gotowy do pokuty. Uczci mnie. Raz nie zrobił porządek z Amalekitami, a potem ofiarował. I my widzimy, że grzech rodzi grzech. Nieposłuszeństwo jedno pociąga za sobą nieposłuszeństwo drugie. A wiemy, jakim był Dawid. My znamy tą historię, kiedy Dawid zgrzeszył Betrzabę. I my wiemy, co było takie straszne. Pan posłał Natana proroka, który powiedział: Pan zbudzi złe przeciwko tobie w domu twoim. Ten grzech cudzołóstwa takim był szczególnym grzechem i za to sam Dawid musiał odpokutować. Wiemy, zgwałcona córka, ten zabił swojego brata i tak dalej. No same takie historie, po tym Absalom się zbuntował przeciwko temu, ale on się nie sprzeciwiał, wiedział, że to jest wyrok. Ale potem jeszcze jest taka jedna historia, którą opisuje, która jest opisana, że no nie rozumiem dlaczego, ale tak jest napisane, że diabeł pobudził Dawida, żeby liczył lud. A my wiemy, że lud miał nie być liczony, bo takie było Boże rozkazanie. No ale polecenie królewskie było takie, że Joab, który nawet mówił, niech Pan da królowi jeszcze więcej, ale to słowo przemogło i on poszedł i liczył. On tylko nie policzył Lewitów. I my wiemy, Pan Bóg się upomniał o to i teraz on mówi, że wybierz sobie jedną z trzech kar. Wybierz sobie. Tak mu szansę dał Dawidowi. I my wiemy, kiedy ten anioł śmierci zaczął zabijać, zginęło 70 tysięcy ludzi. Wtedy Dawid zaczął wołać do Boga: ja zgrzeszyłem, a ci giną. Ja tu przez to chcę pokazać, że Dawid miał takie pokorne serce i on mówi: ja zgrzeszyłem, a ten lud ginie. I Pan zatrzymał tą rękę. Tam jest potem napisane, że on kupił ten areał od Arauna Jebuzyjczyka. On tam na tym miejscu postawił ołtarz i Pan został przebłagany. Ja to jako porównanie dwóch mężów. Jeden i drugi był pomazańcem. Ale Saul stracił to pomazanie, bo on nie był gotowy do pokuty. I dla nas, w naszym życiu, my musimy przyznać, różnie się zdarza, my możemy coś niedobrego zrobić i trzeba tą sprawę uregulować, trzeba wyznać i trzeba zadość uczynić. To jest bardzo trudne. Kiedyś, jak myśmy dostawali te dary z Niemiec, no były lata 80., ten stan wojenny, kiedy przyjechał też do nas z transportem żywności do naszych zborów taki brat, który był miesiąc żonaty, miesiąc był nawrócony. Żona była, córka już 16 lat, wszyscy się modlili o niego, żeby się nawrócił i to trwało długo. Córka już 16-letnia, wierząca matka i teściowie i to, i on się nawrócił. On przedsiębiorca, firmę dużo miał i on z tej gorliwości, no, on wziął swój samochód ciężarowy i on jako kierowca przywiózł transport żywności. I co było takie ciekawe, no to był wtedy stan wojenny, były problemy i on mówił tak, ale ty, gdybyś mnie tak zawiózł do Oświęcimia, bo on chciał ten obóz zobaczyć, no i wziąłem swój samochód, pojechaliśmy do Oświęcimia. I on mi teraz mówi tak: bracie, zatrzymajmy się, mam prośbę, mówi. Wiesz, ja mam firmę, no tam miał tam ileś tam ludzi, fabrykę taką prowadził, Mówi, cały czas, no wiesz, z tymi podatkami cały czas, no. No tak, no, robiłem co mogłem, żeby jak najmniej zapłacić. Ale mnie teraz obciąża sumienie. Ja teraz muszę iść i wyznać, zgłosić za 5 lat wstecz, zapłacić to, co było z mojej strony nieuczciwie. Jemu tego nikt nie powiedział, że to ma zrobić, ale on po dożyciu zbawienia miesiąc po tym. I mówi, bracie, wiesz, żeby się tak ze mną pomodlił, bo mi już nie chodzi o te pieniądze, ale iść i przyznać się przed tymi urzędnikami w Urzędzie Skarbowym, to jest to najtrudniejsze. To nasze ja. To ma jednak dużo do powiedzenia. On to zrobił. Wiem, że bo miałem jeszcze kontakt. Nie? I dla nas jest tak bardzo ważne, że tak jak apostoł Paweł był tego o sobie mniemany, żeby pokutować, on się czuł taki, no, ten najmniejszy z apostołów, ale wiedział, że łaska w nim działa. I dla nas jest tak bardzo potrzebne, żebyśmy my w tym czasie, gdzie tak mało albo w ogóle się nie mówi o pokucie, ja przeczytam parę takich wersetów, które mi mają dużo do powiedzenia i myślę, że nie tylko mi, ale i wam. W liście do Rzymian apostoł Paweł właśnie pisze w 2 rozdziale, 4 wiersz to jest, czy bogactwy dobrotliwości Jego i cierpliwości i nieskwapliwością pogardzasz, nie wiedząc, iż się dobrotliwość Boża do pokuty prowadzi. Dobrotliwość Boża do pokuty prowadzi. Co to znaczy? Bóg chce, żebyśmy byli czystymi. I dobrotliwość Pan wskazuje różnymi sposobami. Tu jest tak wyraźnie napisane. Dobrotliwość Boża do pokuty prowadzi. I to, kto to mógł napisać? To pisał Paweł, ten, który był takiego uniżonego ducha. I w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale też jest powiedziane, aby pokutowali. 17 rozdział, 30 wiersz. I w innym miejscu w liście do Rzymian pisze apostoł Paweł o dobrotliwości i o srogości Bożej. 11 rozdział, 22 wiersz. On pisze o tym, więc on jest dobrotliwy, wzywa nas do tego, ale on też jest i srogi. 11 rozdział, 22 wiersz mówi, obaczcie tedy dobrotliwość i srogość Bożą przeciwko tym wprawdzie, którzy upadli, srogość, ale przeciwko tobie dobrotliwość, jeśli byś trwał w dobroci, inaczej i ty będziesz wycięty. A więc dobrotliwość Boża nas do pokuty prowadzi. Tytus również podobnie pisze w liście do Tytusa, też mamy takie miejsce w 3 rozdziale do Tytusa. Jest napisany 4, 5 wiersz, mówi tak. 3 rozdział. Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom Zbawiciela naszego Boga, nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedli, będąc łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Abyśmy usprawiedliwieni. I tu jest tak bardzo ważne dla nas. My żyjemy w takim czasie, gdy się dużo mówi o przebudzeniu. Przebudzeniu naszego kraju. My czekamy, my się do tego przebudzenia, do tego przebudzenia w naszym kraju przygotowujemy. A Charles Finney powiedział, że przebudzenie się zaczyna od pokuty ludu Bożego. A kiedyś brat Sardaczuk, nie wiem czy go znacie, też już nie jest młody, to pisał taki artykuł w tym czasopiśmie Wort und Geist, Słowo i Duch. Pisał, że my w dzisiejszej dobie głosimy takie różne Ewangelie. Mówi, i to wygląda tak na to, że my, żeby się przygotować do przebudzenia, zamiast pokutować, to my poszerzamy tą wąską bramę, żeby te tłumy mogły przemaszerować. Oczywiście jemu się trochę oberwało za ten artykuł, że on to tak napisał, ale to jest prawdą. I to, co powiedział Finney, przebaczenie zaczyna się od ludu Bożego. Jakie jest nasze życie? Jeśli nasze życie będzie czyste, bez mazy, bez nagany, to my możemy czegoś oczekiwać, ale my musimy najpierw uporządkować swoje. My wiemy, jak naród izraelski żył w grzechu, to Pan się do nich nie przyznawał i musiał ich karać, ale jak pokutowali, szukali oblicza Bożego, Pan się do nich przyznawał i wyrywał ich od wiele, wiele liczniejszych nieprzyjaciół. I te wersety, które przytoczyłem, nam wskazują na to, to może nie jest takie popularne, że ja o tym mówię, ale my mamy być gotowi do pokuty, do szukania oblicza Bożego, żeby życie nasze było życiem świętym, bez mazy, bez nagany, żebyśmy byli świadectwem dla tego ginącego świata. Dzisiaj ludzie już nie chcą słuchać, oni chcą patrzeć na przykład naszego życia. I to jest tak bardzo istotne, żeby to było w nas widoczne. I my, chciałbym powiedzieć, że znamy, myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, wiele miejsc Słowa Bożego, wiele prawd, ale nie treść prawdy, ale duch prawdy nas oświeci. A więc nie treść prawdy, ale duch prawdy. Pan Jezus mówi o tym, onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. I my tego potrzebujemy. I Pan Jezus, odchodząc, powiedział, a ja będę prosił Ojca, a On pośle onego ducha prawdy, a ten duch prawdy przekona. I dla nas to jest tak bardzo potrzebne. I może to niezbyt popularne, to co dzisiaj mówiłem, wezwanie do pokuty. Ja wiem, że mówię do ludzi wierzących, do was, którzy dożyliście zbawienia, ale my musimy patrzeć na to tak jak apostoł Paweł, który był zawsze gotowy do pokuty. On był, nigdy się nie wynosił i dlatego on był takim owocnym sługą Bożym. I on te uwagi, które ja tutaj przeczytałem czy przytaczałem, a jest ich o wiele więcej, on to pisał z przeżycia. To nie były jego puste słowa, ale to były słowa, które on przeżywał i mógł przekazywać dalej. I dla nas jest takie ważne, żeby nasze życie było świadectwem, że my jesteśmy innymi ludźmi. Jeśli my postępujemy tak jak ten świat, to czym my się różnimy? To nasze świadectwo jest, nie będzie przyjmowane. A jeśli my w naszej mowie, w naszym zachowaniu robimy coś, co robi ten świat, a kiedy nam Duch Święty na to wskazuje, to my mamy powiedzieć, Panie, przebacz, ja chcę już inaczej. My potrzebujemy, żebyś Ty nami kierował i żeby nasza wola była poddana woli Bożej. I niech to będzie życzeniem i pragnieniem każdego z nas, żeby nasza wola była poddana woli Bożej. A jeśli tak będzie, to nasze życie będzie owocne i przyniesiemy Panu chwałę i cześć przez nasze postępowanie, przez nasze owocne życie. Amen.